dniu dzisiejszym chciałem za werset przewodni wziąć werset z Nowego Testamentu, z listu apostoła Pawła do braci rzymskich. Z 15 rozdziału, werset 5. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Bóg sprawi, abyście byli jednomyślni ze sobą. Jest to niemalże niemożliwe. Ale gdybyśmy bardziej głębiej wniknęli w to słowo, z którego zostało przetłumaczone polskie słowo jednomyślność, sens troszkę szerszy, głębszy, większy jest. Jest ono z dwóch słów greckich. Jedno jest spójnikiem osobowym, zależnością osobową jedni do drugich, co jednomyślność też w sobie kryje, bo to jest zawsze jednomyślność między osobami, jedni do drugich. I druga, z drugiego słowa greckiego froneo, które tłumaczone jest na polski język jako rozumieć, jako sądzić, jako wiedzieć, jako dobrze znać, myśleć o czymś. Na to słowo jednomyślność tylko raz zostało przetłumaczone w ten sposób to greckie słowo. Czyli inaczej, ten werset nam mówi, że Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście wy wzajemnie poznawali się, abyście rozsądzali się wzajemnie, abyście więcej wiedzieli o sobie, abyście dobrze znali siebie wzajemnie, myśleli często o sobie. W znaczeniu pozytywnym, gdyż to jedno z tłumaczeń Biblii Gdańskiej i Biblii Nowego Przekładu Brytyjskiego podaje to jako bądźcie jednomyślni. I jeszcze podam przykład z Biblii Warszawsko-Praskiej. A Bóg, od którego pochodzą cierpliwość i odwaga, niech sprawi, abyście mogli być we wzajemnej zgodzie, naśladując Jezusa Chrystusa. Abyście mogli być we wzajemnej zgodzie. Do tego potrzebna jest cierpliwość i odwaga, którą Bóg ma sprawić. I patrząc na taki sens tego wersetu, rozważania chciałem zatytułować Trudna sztuka tolerancji. Gdyż to wzajemne poznawanie się, wzajemne zrozumienie się, dążenie do jednomyślności jest jednoznacznie związane z tolerancją. Do tego potrzebna jest cierpliwość, gdyż często nam brakuje cierpliwości właśnie. Zauważamy takie prawidłowości życiowe, że bardzo często drażni nas czyjś charakter. Ktoś na przykład powolny w życiu jest. Czasami w mieście jedziemy samochodem, ktoś wolno jedzie przed nami, bardzo denerwujemy się. Dlaczego ktoś tak pomału jedzie? Mógłby jechać szybciej. Nie możemy zrozumieć, dlaczego tak czyni. Czy czyjaś precyzyjność w wykonywaniu czegoś? To jest bardzo drobiazgowy, skrupulatnie, dokładnie robi. Źle robi, zrobi dokładnie? Dobrze robi. A często denerwuje nas to. Aż emocje wzbudza nas, dlaczego ktoś taki bardzo precyzyjny, drobiazgowy w swoim życiu jest. Drażni nas, wzbudza emocje, niezrozumienie czyjegoś życia. Na przykład wyróżnianie się innym ubiorem. Jeżeli wszyscy są podobnie ubrani, a jedna osoba inaczej, to wzbudza duże emocje w nas. Nie musi to być strój niewłaściwy. Wystarczy, że jest inny. Na przykład inny kolor, czy inna długość sukienki, czy inny krój ubrania. Jeżeli będzie zdecydowanie inny, to po prostu drażni nas to. Dlaczego ktoś jest inny? I ta prawidłowość wielokrotnie przewija się także w Piśmie Świętym. Za to znienawidzili proroka Daniela. Nie lubili go, bo był inny. Nie był taki jak pozostali ludzie, jak wszyscy. Czy był zły prorok Daniel? Był dobrym. Dobry, ale inny. 6 rozdział i 4 werset proroka Daniela. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. I Daniel wyróżniał się. Wyraźnie był inny, znienawidzili go za to. Gdy popatrzymy się na jednego z synów Jakuba, na Józefa, też się wyróżniał wśród braci i bracia znienawidzili go za to. Było ich aż 12, a jeden był inny. I ta inność jeszcze była w tym, że on po prostu był dobry, że ojciec go więcej miłował, bo był bardzo usłusznym, dobrym synem. Znienawidzili go za to, że jeden był inny. To do tego stopnia, że aż go postanowili zamordować za to. Na śmierć go posłać, dlatego że był inny. Gdy popatrzymy się na proces Szczepana, osądzenie Szczepana było głównie dlatego, że wyróżniał się szczególnie. Że uczeni nie mogli dorównać mu w mowie. Taki prosty człowiek, a uczeni w piśmie mu nie mogli dorównać. Prosty człowiek, a wyróżniał się. Postanowili osądzić go. Jeżeli emocje wezbrały z nich, od razu znaleźli powód jakiś, za którego można go skazać. Ale ten powód był tylko pretekstem. Powodem osądzenia było to, że był inny. Inny w społeczeństwie był. Także drażnią nas czyjeś niepraktyczne plany życiowe. Ktoś na przykład jedzie na wakacje daleko na wyspy, Bahama czy gdzieś. No po co on tam jedzie? Tu ma też morze, ma lasy, ma łąki. Po co on tam jedzie daleko? Drażni nas to, że jego plany życiowe niepraktyczne są. Albo jedzie sam samochodem na wakacje. No po co on jedzie sam samochodem, jak ma 4 miejsca? Denerwuje nas to. Że lepiej było mu jechać pociągiem czy innym, zabrać się z kimś. Dlaczego sam jedzie? Wydaje nam się, że ktoś ma niepraktyczne swoje plany życiowe i wzbudza to emocje w nas. Czy ktoś buduje się na przykład, jak uważamy, że jest bliskie królestwo już. Bardzo długo tak braterstwo uważali, że jest na tyle bliski czas królestwa, że nie powinni się braterstwo ani budować, ani kształcić swoich dzieci. W Krakowie nawet wyłączyli brata, który był bratem diakonem już w zborze i wstąpił na studia. Był czas, że go wyłączyli ze zboru. Po co on się uczy, jak jest bliskie królestwo? Niezrozumienie czyichś planów życiowych doprowadza do tak dużych emocji w naszym życiu. Także w przykładach biblijnych znajdziemy takie przykłady. Na przykład Jonasz. Gniewa się na Pana Boga, że Pan Bóg nie zniszczył Niniwy. Wzbudziły się emocje do tego stopnia, że się rozgniewał na Pana Boga. Pan Bóg, jako logiczny człowiek, grzeszną Niniwę, Niniwczyków powinien zniszczyć i koniec. A Pan Bóg tego nie zrobił. Oburzyło to bardzo mocno Jonasza. Jeżeli my popatrzymy w naszej społeczności, w naszej rzeczywistości, jeżeli wydaje nam się, że czyjeś wyrozumienie jest nielogiczne, że czyjeś wyrozumienie jest niewłaściwe pewnych zasad biblijnych, zauważamy, że też to bardzo często wzbudza emocje w nas. I im ktoś ma większy temperament, tym większe emocje w nas wzbudza to. Były czasy w zborach, że do rękoczynów dochodziło za poglądy, że ktoś powiedział inne zdanie, inne myśli. Mnie to też w dużym stopniu tyczy, bo często też, jeżeli nie zapanuję nad emocjami swoimi, zauważę czyjeś nierozsądne podejście, też od razu widzę, jak krew mi się wzburza w żyłach. Dlaczego ktoś, no takie proste rzeczy, ja tego nie rozumiem. Ewidentne. Proste coś jest. Drażnią nas też często czyjeś przyzwyczajenia, które są tylko przyzwyczajeniami, a niekoniecznie są złe. Na przykład w jednym ze zborów brat rozpoczął nabożeństwo modlitwą pańską i braci oburzyło to. Dlaczego? Modlitwą pańską modlimy się na koniec, a nie na początek. Jest to pewnego rodzaju przyzwyczajenie. Oburzyło braci, że zmienił porządek zborowy. Nie jest to szkodliwe. Nie jest to nic złego. Widzimy, jakie mocne przyzwyczajenie jest w nas. Czy wspominaliśmy dziś rano już kwestia postawy przy modlitwie. Z wieloma braci rozmawiałem, że jak widzą braci amerykańskich przy modlitwie z rękami w kieszeni, to ich raz ponosi. Jak oni się mogą modlić i trzymać ręce w kieszeni? Jakby to było wielkim grzechem, nieprawidłowością, czymś bardzo złym. Nie mamy dokładnie opisanej postawy przy modlitwie, ale mamy zauczoną postawę i każda inna po prostu drażni nas. Doprowadza do emocji w naszych sercach. A jest niewątpliwie prawdą, że w trudnych sytuacjach jednomyślność jest niemalże niemożliwa. Nie ma możliwości, żeby we wszystkich zagadnieniach, we wszystkich sprawach być zawsze jednomyślnym. Wczoraj był cytowany werset, którym Pan Jezus krótko przed śmiercią, pełen trwogi, modli się, że Panie, jeżeli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. Czy jego ojciec takiego samego zdania był? No, akurat nie było takiego zdania. Nie było to możliwe. Musiał dopełnić swojej misji do końca. Dodał dalej, że niech, Ojcze, Twoja wola się stanie i stała się wola Ojca do końca. Nie zawsze możliwa jest ta jednomyślność, tym bardziej w naszym życiu. Niektórzy mówią, że gdzie są dwie osoby, tam już są trzy albo cztery myśli. A jak jest więcej osób, to tych myśli często jest wiele. Gdybyśmy się na historię popatrzyli, na pierwotny Kościół, bardzo często trudno im było o wspólne zdanie. Głównym problemem, który przewijał się i przewija się na kanwach prawie całego Nowego Testamentu, jest sprawa zakonu. Wiele czasu na ten temat w pierwotnym Kościele poświęcili. Wiele przykrości doznali na ten temat. Wiele poniżeń. Apostoł Paweł publicznie zganił Piotra, apostoła Piotra, też w tym zagadnieniu, że był w zborze w Galacji, przybywał ze wszystkimi braćmi, a jak mieli przyjść bracia z Jerozolimy, bracia od Jakuba, zostawił braci pogańskich, został z braćmi żydowskimi tylko, tymi, którzy byli blisko zakonu, bo wiedział, że w Jerozolimie zakon jest bardzo ważny. Ten problem był bardzo nabrzmiały w pierwotnym Kościele. Cały 15 rozdział Dziejów Apostolskich jest opisany, w jaki sposób starali się wyjść z tego problemu. Dyskutowali, rozmawiali i ustalili w końcu cztery zalecenia, z którymi mieli pójść bracia do zborów i powiedzieć, co zalecili względem zakonu. Czyli jest problem z jednomyślnością. Jeżeli popatrzymy na naszą społeczność, są pewne zagadnienia, które jednolicie scalają nas, łączą naszą społeczność. Sprawa okupu Pana Jezusa, podejście do Jego ofiary, sprawa planu Pana Boga zrealizowanego przez Pana Jezusa właśnie, kwestia wysokiego powołania, restytucji, Królestwa Bożego. Ale jak we wszystkich zborach, są zagadnienia, gdzie bracia odwieczne boje toczą. Na przykład, czy Kościół jest zbudzony, czy nie. Czy kamień został rzucony, czy nie. Zbierają się bracia, dyskutują, I nie ma jednomyślności. Nie ma jednego zdania na ten temat. Czasami doprowadza to do emocji, czasami nie. Często prawidłowością jest taką, że doprowadza to właśnie do emocji. I wtedy niewątpliwie ma to negatywne skutki. Gdy nie decydują fakty, a decydują emocje. Gdy nie decydują ten świat materialny, świat fizyczny, świat rozumu, świat logiki, a zaczynają działać emocje w nas. Kiedy działają emocje, nie ma rozsądku. To jest taka prawidłowość, która już jest w człowieku. Wspomniany już Jonasz rozgniewał się kilka razy mocno na Pana Boga. Rozgniewał się także, emocje wzbudziły w nim, gdy uschnął ten krzew rycynowy, który cień mu dawał. Z takiego drobiazgu życiowego rozgniewał się na Pana Boga. Czy to było logiczne? Pan Bóg starał się mu wytłumaczyć, że ty miasta nie żałujesz. Tysiące ludzi, dzieci, kobiety, a gniewasz się na takim krzewem. Emocje w nim wzburzyły. Dawid, umiłowana postać Pana Boga. Znał prawo? Zakon? Nie wiedział, jaka jest kara za cudzołóstwo? A zgrzeszył. Emocje do takiego stopnia wstąpiły w niego, że nie widział nic. Nie tylko, że zgrzeszył. Z Betrzebą Uriasza na śmierć posłał. Podwójny grzech. Dopiero prorok musiał mu uświadomić w delikatny sposób, że to, co zrobił, jest ewidentnym grzechem, jest ewidentnym złem. To doprowadziły emocje w nim, w tym przypadku, wielka miłość, którą poczuł do Betrzeby. Gdy się popatrzymy na świat w tej chwili, jak jest duża niechęć do narodu żydowskiego, antysemityzm, który jest. Nie ma żadnego logicznego podłoża. Niechęć tylko dlatego, że ktoś jest Żydem. Widzimy, z jaką nienawiścią mówią o tych, co są Żydami w partii. Na wysokich stanowiskach. Że ktoś może z Żydem jest coś. I tu nie chodzi o żadną logikę. To jest wewnętrzne emocje tylko, które pobudzają ludzi i doprowadzają do zupełnego braku rozsądku. I zauważymy też u nas, kiedy my dopuścimy do emocji w wymianie poglądów, od razu brakuje nam rozsądku też. Kiedy dyskutujemy na pewne zagadnienia, na pewne dotyczące wypełniających się proroctw, czy znaczenia symbolicznego przypowieści, czy rozumienia pewnych fragmentów Pisma Świętego i dopuścimy w naszym rozumowaniu do emocji, od razu się traci rozsądek w naszej interpretacji. Wtedy fakty interpretujemy na korzyść własnej tezy. Coś często robimy zupełnie odwrotnego. Jonasz, o którym wspomnieliśmy, że mocne emocje poruszyły nim. Rozgniewał się na Pana Boga. Fakty, które zaistniały, tłumaczył na własną obronę. Panie Boże, z góry wiedziałem, że nie zniszczysz Niniwy. Przekonany, dlatego uciekałem przed Tobą. Fakty, które zaistniały, obrócił dla siebie. Ja dobrze robiłem, że uciekałem, bo wiedziałem, że też jest miłosierny i nie zniszczysz ich. Wytłumaczył to sam sobie od razu. Jeżeli mówimy na przykład na temat której obecności, zauważamy, że te same argumenty często dla jednych, co są przeciwko której obecności, dla drugich są za wtórą obecnością. Że ci, którzy mówią, że Pana nie ma, bo są jeszcze wojny, są nieszczęścia, się tyle rzeczy dzieje, dla drugich te same argumenty są dowodami obecności właśnie, bo to są przemiany restytucyjne, które następują przed wprowadzeniem błogosławieństw na ziemi. Fakty interpretuje się na korzyść własnej tezy. Światu emocji, często nierozumnych upodobań, lubimy nadawać zdroworozsądkową postać. Bo nie powiemy sobie, że nas to wzburzyło, bo jesteśmy nielogiczni. Musimy zawsze powiedzieć, że nas to wzburza, bo to jest bardzo rozsądne, jak po prostu ma być. To jest w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem. I tak czynimy, aby przekonać innych, że mamy rację. No bo trudno się wzburzać, kiedy racji nie mamy. Zawsze usprawiedliwimy siebie wtedy. Tak czynimy, aby celem czy przekonujemy innych, że mamy rację, i wtedy celem dyskusji jest celem naszego wywodu, dyskusji nie jest dotarcie do prawdy, nie jest popatrzenie obiektywne na to, co się dzieje, ale celem jest przekonanie drugiej osoby o naszej słuszności, o naszych przekonaniach, o naszych upodobaniach, czy przyzwyczajeniach, czy opiniach, które wyrażamy. Czyli nie jest dotarcie do prawdy, ale wytłumaczenie, że moja postawa jest słuszna. I często jedynie moja postawa jest słuszna. Inna już jest niemożliwa. Nie wchodzi w grę. Taki sposób argumentowania, przekonywania nazywamy perswazją. Czyli otwieramy komuś oczy na prawdę, czy objawiamy komuś prawdę. W kulturze greckiej był kierunek nauki w ogóle w starożytności taki, który uczył przekonywać drugą osobę. Uczył wygrywać w dyskusji. Dopuszczano się każdych metod wtedy, ażeby przekonać drugą osobę. Nie chodziło o rację, o prawdę, chodziło o przekonanie. Żeby być mocniejszym w rozmowie. Długi cykl był, w jaki sposób do tego doprowadzano. Jednym z pierwszych zagadnień było doprowadzić drugą osobę do emocji. Bo wiadomo, że jak go zdenerwujemy, to będzie mówił nielogicznie, wtedy jesteśmy górą. Proste to było. Inną z metod jest było uogólnienie pewnych zagadnień. Inną jeszcze z metod było stosowanie pejoratywnych synonimów. Na przykład nazywając rzeczy bardzo podobne w negatywny sposób, wtedy rzecz, o którą nam chodziło, od razu widzimy także w negatywny sposób. Negujemy ją zaraz. Robienie pewnych porównań w odpowiednim kontekście. Taką prawidłowością życiową jest, że jeżeli mamy kolor szary i położymy go koło białego, to go możemy czarnym nazwać. A jak go położymy koło czarnego, to go możemy białym nazwać. W zależności, co mamy obok, tak ten szary może być raz białym, raz czarnym. Zależy, jak użyjemy ten kontekst, możemy w różny sposób argumentować. Bardzo często stosuje się do posługiwania się autorytetem jakimś. Jest to też jedną z metod perswazji. Jeżeli w dyskusji użyjemy, że to doktor, profesor powiedział, a jeszcze z USA profesor, od razu ten argument jest 10 razy mocniejszy w naszej rozmowie. W naszych badackich rozmowach, jeżeli powiemy, że to pastor Russell napisał, to w zasadzie argument jest nie do odrzucenia już. Nieważna jest treść, logika, uzasadnienie, tylko posłużenie się autorytetem. Jest taką prawidłowością też, że prości ludzie bardzo lubią autorytety, lubią fachowców, na których mogą się podeprzeć. Mają respekt wtedy. Inną jeszcze z metod do przekonywania jest stwierdzenie, że ogół tak myśli. Jeżeli dajemy jakąś, stawiamy tezę i mówimy, że prawie wszyscy tak myślą, chociaż to wszyscy to jest często 2-3 osoby, które wiemy, że podobnie myślą jak my. Ale jeżeli powiemy, że ogół tak myśli, że wszyscy tak myślą, to ma to prawo uzasadnienia, jest to racja, tak ma być. I sposób przekonywania, nauczenie się sposobu przekonywania, można się tego nauczyć, ale to nie doprowadza nigdy do prawdy. Nie doprowadza to do właściwego rozsądzenia. A my musimy w jakiś sposób między sobą współistnieć, współdziałać. Musimy wspólnie badać, wspólnie zastanawiać się i wspólnie się w jakiś sposób tolerować. Jeżeli mówimy o tolerancji, to w ogóle, żeby zaistniało zjawisko tolerancji, według tego określenia słownikowego, muszą być spełnione 3 warunki. Musimy spotkać kogoś, kto ma inne poglądy od naszych, czy inne zachowania od naszych, zachowania, które uważamy za niesłuszne, niewłaściwe, czy szkodliwe, czy przykre, czy głupie. Po prostu i inne zachowania, które wydają nam się złe. Bo jak jesteśmy jednych myśli, to nie ma co mówić o tolerancji wtedy. Czyli musimy spotkać kogoś o innych przekonaniach. Drugi warunek. Musimy mieć świadomość, że drogą perswazji czy naszych argumentów możemy tą osobę zmienić. Bo jeżeli wiemy, że my i tak nic nie wskuramy i nie rozmawiamy, to znaczy, że zjawisko tolerancji nie zaistniało, bo i tak w naszym sercu jest niechęć, tylko tej niechęci nie wypowiadamy głośno. Nie czynimy nic. Względnie nie czynimy, bo i tak wiemy, żebyśmy nie zrobili nic. Jeżeli mamy świadomość, że my mamy rację i byśmy mogli tą drugą osobę zmienić, to jest tym drugim warunkiem do tego, żeby zaistniała tolerancja. Trzeci warunek, świadomie nie czynimy tego. Bo kiedy czynimy, chcemy już zmienić, to znaczy, że nie jesteśmy tolerancyjni. Jeżeli jest ktoś, kto jest inny od nas, jeżeli moglibyśmy wpłynąć na niego, żeby go zmienić, jeżeli nie czynimy tego, to znaczy, że jesteśmy tolerancyjni. Czyli tolerancja, uznanie czyichś praw do bycia innych, innym. Nawet więcej niż uznanie praw. Szacunek do odmienności. Szacunek do tego, że ktoś jest innym. Szacunek do tego, że Daniel się wyróżniał. Szacunek do tego, że Józef wyróżniał się spośród swoich braci. Szacunek do tego, że można w społeczności inaczej się ubierać, inaczej wyglądać, skończyć inną szkołę, być po prostu innym, ale tworzyć tą samą społeczność. Jakie są nasze postawy w życiu? Najczęściej jest tak, że jesteśmy przekonani, że istnieje tylko jedna hierarchia wartości. Tak to dotyczy ocen moralnych, jak i wyrozumienia pewnych proroctw, pewnych przypowieści, wyrozumienia Biblii, jak i wartości, które mają doprowadzić do przyszłych błogosławieństw. Że jest jedna właściwa koncepcja szczęścia, czyli tych przyszłych błogosławieństw w Królestwie. Widzimy tą jedną tylko możliwość wysokiego powołania, przynależności do Kościoła, to jest jedna, jedyna możliwość szczęścia. Że jest tylko jeden sposób na ziszczenie tej drogi do szczęścia. Poprzez chrzest, poprzez poświęcenie, mówiąc jeszcze bardziej potocznie, poprzez wstąpienie do organizacji. Jeżeli patrzymy na to, jak wstąpienie do organizacji, to tak uważają wszystkie ugrupowania religijne. Że jedyną drogą do zbawienia to jest być na przykład Świadkiem Jehowy, czy być gorliwym katolikiem, czy być gorliwym badaczem Pisma Świętego. Każda grupa ma jedną konkretną koncepcję do szczęścia, do przyszłych błogosławieństw. I inni nie znają wtedy drogi do szczęścia. A jak znają, to znają złą drogę. Skoro nie ma innej, jest tylko jedna, to znaczy, że znają złą drogę do szczęścia. Tak bardzo często ocenia się Żydów i jest ta niechęć do narodu żydowskiego. Oni po prostu nie znają drogi do szczęścia, do błogosławieństw. Oni są ci, są przyczyną wszelkiego złego. Rzadziej jest ich postawa, że na odmienność postaw, czy rozumowania, czy wyglądu patrzymy bez agresji i roszczeń. Po prostu bez pretensji. Że uświadamiamy sobie elementy odmienności bez perswazji i bez emocji. Po prostu rozmawiamy ze sobą. I długa rozmowa jest chyba czymś najważniejszym w komunikowaniu, w tworzeniu, w dojściu do jakiejś jedności. W długiej rozmowie poznajemy czyjąś inność, poznajemy czyjeś cechy charakteru. Pan Jezus musiał długo rozmawiać, długo widzieć wiele niedoskonałości i swoich bliskich uczniów, apostołów, żeby więcej zrozumieć, będąc istotą doskonałą. Czyli długa rozmowa do poznania jest niezbędna. Wtedy możemy ustalić, co kto lubi i dlaczego. Dlaczego ktoś się inaczej ubiera? I czy to jest złym, czy to jest dobrym? Czy to powinien zmienić, czy może tego nie zmieniać? Czy może my musimy się zmienić i po prostu tolerować ten inny wygląd? Wtedy poznajemy inny świat. Bardzo bogaty i wielki świat doznań innych ludzi. Jest to wielkie bogactwo w naszym życiu, jeżeli możemy poznawać jak najwięcej. Poznawać, dlaczego są tak różne postacie na ziemi. Bo Pan Jezus, apostoł Paweł, kiedy pisze o Kościele i przyrównał to do jednego ciała, do ciała Chrystusowego w liście do braci koryńskich, napisał, że to jest jedno ciało, które ma różne członki. Dodał nawet, że są członki wstydliwe. I napisał, żeby te członki wyłączyć, odciąć i wyrzucić. A co napisał? Żeby nawet większe staranie mieć o nich. Nie tylko nie wyrzucić ich, ale mieć większe staranie o nich. Są różni, ale musimy o wszystkich dbać. Wielkim niebezpieczeństwem tolerancji, coś, co jest bardzo podobnego do tolerancji, gdzie jest bardzo trudno znaleźć granicę między tolerancją a zobojętnieniem. Bo zobojętnienie niewątpliwie jest bardzo negatywną cechą. Jest to niebezpieczeństwo, które wynika z tolerancji. Niektórzy mówią, że jest to największa choroba XX wieku. Gorsza od AIDS, od innych tragicznych chorób. Zobojętnienie. Może w zasadzie nam jest wszystko jedno, co się dzieje. To, czy tam mąż bije żonę, czy nie, jego sprawa, jego żona. To, że bracia mają problemy w zborze, z którymi sobie nie mogą poradzić, ich sprawa to jest. Oni z tego będą zdawać egzamin, niech sobie w jakiś sposób w życiu radzą. Zobojętnienie. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, wielka nieprawidłowość. Powinniśmy być czuli zawsze na wszystko. Jest jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo bliski tolerancji. Mówimy często o tolerowaniu zła, tolerowaniu grzechu. Tam, gdzie jest grzech, tam nie ma zjawiska tolerancji. Nie istnieje coś takiego. To jest albo współudział w grzechu, albo zobojętnienie. Nie ma wtedy tolerancji. I Pan Jezus, kiedy widział nieprawidłowości, na przykład przekupniów w świątyni, grzech, który się czynił w świątyni, bardzo raptownie zareagował. Poprzewracał stoły z biczem, wszedł, przegonił ich tam. Użył takich argumentów, na które my, myślę, byśmy się nigdy nie zgodzili. Gdybyśmy widzieli nieprawidłową konwencję, na przykład źle braci badających, byśmy wpadli w mównicę, przewrócili ławki, przewrócili tutaj. Ale tak uczynił Pan Jezus. Tak zareagował na grzech, na zło, na krzywdę, na szkodę. Ale z drugiej strony widzimy, że nie walczył z faryzeuszami. Powiedział im prawdy, gdy z nimi rozmawiał, ale nie tępił, nie niszczył ich. Nie niszczył celników. Przeciwnie. Rozmawiał z celnikiem. Gościł w jego domu. Co już było wystąpieniem przeciwko prawu według uczonych w piśmie. Rozmawiał z jawną grzesznicą. Też wystąpił poza kanon postępowania, poza prawo, które było w tamtym czasie. Rozmawiał z nią. Miał z nią jakiś tam kontakt. Coś, co innym nie przeszłoby przez myśl nawet, a co dopiero przez fakty dokonane. Czyli Pan Jezus, mając wszelkie możliwości zmiany drugiej osoby, wpływu na drugą osobę, nie korzystał z tych możliwości. Mógł zmienić Judasza, o czym żeśmy wczoraj wspominali tutaj. Wiedział o postawie Judasza. Wiedział o tym, że go chce zdradzić. Mógł do tego nie dopuścić. Nie dopuścił. Dopuścił do tego. Mógł wpłynąć na Piotra. Wcześniej jednoznacznie zabronić pewnych postaw, żeby nie dopuścił się grzechu. Dopuścił do zaparcia się Piotra. I potem przyjął go z powrotem do siebie. Czyli Pan Jezus patrzył na pewne postawy i godził się z pewnymi rzeczami. Dopuszczał inność, ale nie dopuszczał do grzechu. Gdy popatrzymy jeszcze raz na problem Kościoła pierwotnego. Wspomniałem przykład już apostoła Pawła i Piotra odnośnie zakonu. Doszło do publicznego napomnienia, ale podali sobie dłoń i w rozmowie uzgodnili, co czynić dalej. Ja pójdę do pogan, wy pójdziecie do Żydów. Do tego doszli drogą dyskusji, drogą rozmowy, drogą zrozumienia dalszego planu, dalszej działalności. Czyli to poznanie poprzez rozmowę jest niezwykle ważne. jeżeli patrzymy na naszą rzeczywistość w tej chwili, zastanawiamy się często, jakie są granice jednomyślności. Bo granice tolerancji to są też granice jednomyślności. Na przykład wygląd, ubiór, fryzura. Gdybyśmy zauważyli teraz postać ubraną tak jak Pan Jezus, na pewno by nas to zbulwersowało bardzo mocno. Gdybyśmy zobaczyli postacie wyglądające tak jak apostołowie, z takimi fryzurami, z takimi włosami, to nie wiem, czy byśmy ich wpuścili na salę w ogóle. A gdybyśmy zobaczyli, w jakim stroju Jan Chrzciciel głosił prawdę, to już to nawet było niemoralne, a nie tylko nieładne. Po prostu byli zupełnie inni. Inaczej wyglądali. Jaka jest nasza granica do ubioru, jest to bardzo trudno ustalić. Powiem, nie da się ustalić. Jaka ma być długość sukienki? Jaki ma być rodzaj ubrania? Czy brat starszy musi mieć krawat, czy nie? Długo się bracia zastanawiali, dyskutowali, czy brat starszy stojący za mównicą musi mieć krawat. Niewątpliwie nie znajdziemy tego w Biblii. Ale drogą dyskusji, rozmów możemy uzgodnić, jeżeli będziemy rozmawiać ze sobą. Będziemy wzajemnie ustępować sobie, poznawać, dlaczego ktoś na przykład służy bez marynarki, czy bez krawatu i czy to może być, czy nie. Jest to zupełnie proste do uzgodnienia. Czyjeś zachowanie, czyjaś pobożność albo czasami uśmiech w czasie nabożeństwa. Wiemy, że bardzo często nas bardzo razi, jeżeli w czasie nabożeństwa braterstwo uśmiechną się, co na przykład wczoraj było. I są sytuacje, że nas to mocno razi, a są kiedy mniej. Nie zastanawiamy się, dlaczego tak jest, ale wiemy, że po prostu jest tak. Jeżeli widzimy, że jest problem, możemy porozmawiać i wytłumaczyć sobie, żeby ci, co uważają, że czasami dobrze jest rozluźnić atmosferę i powiedzieć coś, co powoduje uśmiech na twarzy i jest dobrym, jak i zrozumieć tych, co uważają, że tego nie powinno być. Można porozmawiać, można uzgodnić, można sobie powiedzieć, czy to jest dopuszczalne, czy nie jest dopuszczalne. Możemy rozmawiać też w spokojny sposób na temat naszych poglądów doktrynalnych i wytłumaczyć sobie, czy to na przykład, że ja uważam, że Kościół jest zbudzony, czy to jest powodem do tego, żebyśmy z braćmi, tymi, co nie uważają tak, nie rozmawiali, czy nie mieli społeczności z nimi, czy możemy się w tym różnić i mieć społeczność razem. Jeżeli będziemy rozmawiać w spokoju, myślę, że bez problemu dojdziemy do takich uzgodnień. Bez problemu zrozumiemy, dlaczego ktoś uważa, że Pan jeszcze nie przyszedł, chociaż ja jestem przekonany, że Pan przyszedł. Możemy zrozumieć, że ktoś uważa, dlaczego ktoś uważa, że kamień nie został rzucony, chociaż ja uważam, że został rzucony. I możemy zrozumieć, że ktoś uważa, dlaczego ktoś uważa, że szatan nie został związany, chociaż ja uważam, że już został. Do poznania tego możemy jedynie dojść drogą długich rozmów, długich badań, długich rozmów bez emocji, bez jakiegoś podburzania wewnętrznego. Wtedy, kiedy będziemy te rozmowy prowadzić, zauważymy, że w zasadzie tworzymy jedno ciało. Jedno ciało, które ma różne członki. Nawet te wstydliwe członki ma i te wstydliwe członki też tworzą to jedno ciało. Zauważymy jeszcze, że głową tego ciała jest postać, która jest zgoła różna od nas. Różna ubiorem, prawie zawsze różna zachowaniem, chociaż bardzo bliska naszemu sercu, że głową tego ciała jest Jezus Chrystus. Zrozumienie tego jest wielkim błogosławieństwem. Wtedy możemy zachować jedność ducha, jak apostoł Paweł napisał do braci efeskich w 4 rozdziale od wersetu 3. Jedność ducha w spójni i w pokoju. Nie napisał apostoł Paweł: zachowacie jedność wyrozumienia. Nie napisał: jedność ubioru. Nie napisał: jedność zachowań. Napisał: jedność ducha, w spójni i w pokoju. I wyszliśmy z tego wersetu tematowego z listu do Rzymian, że teraz nam jest potrzebna cierpliwość i pociecha. Może odczytam ten werset jeszcze raz. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Uczmy się, ćwiczmy się w tolerancji, nie wobec tych, których kochamy w naszym życiu, bo wtedy także oddajemy władzę instynktowi, oddajemy władzę naszym emocjom i wtedy tolerancja niepotrzebna jest dla tych, których kochamy. Lecz dla tych, którzy dla nas są często niemili, których nawet nie lubimy, nie znosimy przebywania w ich towarzystwie, dla tych osób uczmy się i ćwiczmy w tolerancji. Apostoł Paweł w liście do braci efeskich napisał: starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Życzyłbym braterstwu, jak i sobie, abyśmy wszyscy doszli do tej jedności, do jedności poznania, do jedności wyrozumienia, do męskiej doskonałości, jak to apostoł Paweł nazwał, do wymiaru w pełni Chrystusowej. Amen.
Dziękujemy bratu, że podzielił się z nami takim cennym tematem, wykładem. I jak popatrzymy na nasze zrzeszenie i na braci, to zdawać by się mogło, że jeżeli ktoś jest 20, 30, 40 lat w prawdzie, to my powinniśmy, ta nasza jedność, jednomyślność już dobiegać do takiej doskonałości. A tymczasem jest czasami zupełnie inaczej. I okazuje się, że jak z innej strony popatrzymy na to, to potrafimy rozumieć, dlaczego tej jednomyślności nie ma. No bo się okazuje, że mamy demokrację. Nasze zrzeszenie jest zorganizowane, że jednak chyba największa demokracja panuje z tych wszystkich kościołów, jakie widzimy, to u nas. Jest wolność. A jednocześnie też każdy te 40 czy 50 lat w prawdzie jest i też mamy różne głowy. Jak to wszystko zbierzemy tak do kupy, a jeszcze w dodatku każdy myśli, że jest odpowiedzialny za drugiego. Są takie teksty, które mówią, że trzeba bojować o wiarę raz świętym podaną. Albo żeby się starać, żeby te nasze zgromadzenia rosły, budowały się. I kiedy tak to wszystko skupimy, to wtedy dochodzimy, że bardzo tolerancja jest potrzebna, bo rzeczywiście różne często mamy stanowiska. I to nieraz ja tak się zastanawiałem, czy dojdziemy do takiej jednomyślności. Pismo Święte wskazuje, że często postawia takie bariery, prawda? Takie podnosi bardzo wysoko poprzeczkę. I na przykład, jeżeli apostoł Paweł mówi, że na samym końcu tej drabiny Piotr, cnót to ma być agape, ta miłość. Rzeczywiście, to jest miłość bardzo trudna do osiągnięcia, którą Pan Bóg jednak wymaga. Też wiarę mamy mieć taką niezachwianą, o której Pan Jezus powiedział, że góry może przenosić. I to są te poprzeczki, ta doskonałość, do której my mamy zmierzać. Ale niestety życie pokazuje, że trudno do tego dojść. Tak samo do jednomyślności. Ale jeżeli dojdziemy do tego, że będziemy mieli jedność ducha, to już możemy osiągnąć. To jest bardzo ważne, że mieć, chociaż jeżeli już nie dojdziemy do tej jedności myśli, jedności, to przynajmniej miejmy jedność ducha. Jeżeli będziemy w takim gronie się spotykali, będziemy rozumieli, będziemy wiedzieli, że drugi brat ma takie same pragnienie, żeby tą prawdę poznać, że to nowe stworzenie w nim się rozwija. Jeżeli go też ciągnie tutaj na nabożeństwo, to ta jedność ducha to może nas doprowadzić, że i w jednomyślności poczynimy taki wielki postęp. A też jeszcze takie zauważyłem taką rzecz, że można mieć różne zdania na temat i którego przyjścia, i zbudzenia, i uderzenia kamienia, ale jak bracia będą się lubili, to tak niedawno tak mi jeden brat to unaocznił i to nieraz tak powtarzam, że jeżeli bracia będą się lubili, będziemy w gronie się lubili, to można sobie wszystko powiedzieć. Można wszystko znieść, bo ja będę rozumiał, że ten brat on mnie lubi, miłuje mnie i wszystko, co robi, to dla mojego dobra. Bo zauważmy, gdzie są niesnaski. Jak wnikniemy, że często bojujemy o tą prawdę raz świętym podano, jesteśmy tacy nieprzejednani, to gdybyśmy tak tam na zapleczu poszperali, to się okaże, że tam jest zazdrość, tam jest, okaże się, że tam może chciałem córkę wydać za kogoś, nie chciał. Wtedy też prawda będzie tylko taką przykrywką, bojowanie o prawdę będzie przykrywką, żeby kogoś tam potępić, prawda? I takie często ziemskie problemy wchodzą do naszego duchowego życia. A kiedy to usuniemy, kiedy będziemy się naprawdę miłowali, lubili, kiedy będziemy ciągnęli na zebranie, żeby przyjść, bo tam się dowiemy, kiedy potrafimy zrozumieć intencje jakiegoś brata właśnie, będziemy mieli tą jedność ducha, że będziemy zdawali sobie sprawę, że ta druga osoba pracuje, żebyśmy jakieś korzyści z tego zebrania wynieśli. Wtedy będzie to wszystko łatwiej nam w naszych zgromadzeniach pokonać. Czasami powiem takie na zakończenie jakąś śmieszną rzecz, że czasami dziwactwa też mogą stać na przeszkodzie do jedności ducha, do jednomyślności, do tolerancji. Kiedyś się dowiedziałem, że był taki brat we Francji, co prawda nie w Polsce, który zawsze kontra stawiał innym. Jeden brat powie tak, to on inaczej. I w końcu bracia postanowili się zorientować, w czym rzecz jest. A on przytoczył tekst według starego tłumaczenia, że miejcie miłość jedni względem przeciwko drugim. I on zrozumiał, że mieć miłość to znaczy, że trzeba być zawsze kontra. A wystarczyłoby wziąć tylko co? Nowe tłumaczenie, inne tłumaczenie. I takie są też. Ale musimy tolerować, no bo jest tak jak Pismo Święte mówi, że Bóg powołał z różnych języków, z różnych pokoleń. Jedni mają większe serca, inni mniejsze, inni z kolei umysły mają większe, inni mniejsze umysły. No i ta demokracja też nas obowiązuje i dałby Bóg, żebyśmy jednak w każdym przede wszystkim widzieli nowe stworzenie i mogli być pod tym jednym pomazaniem, żebyśmy się uczyli, jak te nasze wszystkie zborowe sprawy rozwiązywać.